krótko. Moi drodzy, dzisiaj wspaniały dzień. Każdy dzień z Panem jest wspaniały, ale ten jest szczególny. Po pierwsze, mamy niedzielę. Po drugie, cudowny biały puch za oknem. Po trzecie, obchodzimy dzisiaj pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. I po czwarte, robimy to po raz pierwszy w tym roku. Mógłbym wyliczać tych rzeczy całe mnóstwo. Chciałbym, aby właśnie w sposób szczególny dzisiaj spojrzeć na Jezusa, zanim przejdziemy do pamiątki wieczerzy. Tak dobrze czasami, a nawet wręcz codziennie, wpatrywać się w Niego poprzez pryzmat różnych okoliczności. Dzisiaj będziemy to robić przez pryzmat Słowa Bożego. Chciałbym, abyśmy dzisiaj zapatrzyli się w Jezusa. Pamiętam z dzieciństwa taki epizod. Był to czas podobny do dzisiejszego dnia. Przepiękny biały puch, słońce, sanki. Spędziłem cały dzień prawie na sankach i wróciłem do domu. A mieliśmy w domu taki stary, lampowy, czarno-biały telewizor, jak zresztą we prawie wszystkich domach były. Ale już pojawiły się takie radzieckie, kolorowe telewizory. Nie wiem, myślę, że tutaj gro osób pamięta. I moim marzeniem było, żeby w domu był kolorowy telewizor. I kiedy wróciłem z tych sanek, moje oczy były tak napromienione tym blaskiem tego białego puchu, że jak wszedłem do pokoju, ja zauważyłem kolorowy telewizor. I mówię, tatusiu, jak fajnie, że kupiłeś kolorowy telewizor. On był czarno-biały. Tata się zdziwił, ale to zapatrzenie w śnieg sprawiło, że widziałem świat kolorowo. Chciałbym Ciebie dzisiaj zachęcić, abyś tak wpatrzył się w Jezusa, żeby wszystko to, co wydaje Ci się strasznie czarne, mętne, zagmatwane, nie do przejścia, wydało Ci się bajecznie proste i kolorowe. Apostoł Paweł, kiedy Pan go, powiem, łupnął w drodze do Damaszku, także wzrok stracił, właśnie później, kiedy ten wzrok odzyskał, widział świat w zupełnie innych kategoriach. Ten człowiek zmienił swoje życie o 180 stopni. I dzięki temu możemy dzisiaj czytać z owocu jego działania. Jak wiecie, jest on autorem 13 listów, które zawarte są w Nowym Testamencie. Te listy adresowane są w większości do zborów, które powstały przy jego udziale. Ale on zdawał sobie sprawę z tego, że byłby nikim, kiedyby Jezus nie stanął na jego drodze. I chciałbym, aby dzisiaj tym mottem czy kanwą dzisiejszych rozważań był fragment z listu do Filipian. Otwórzmy drugi rozdział i przeczytamy od wersetu 5 do 13. Filipian, drugi rozdział, wersety 5 do 13. Najpierw jednak chciałbym, abyśmy skupili się na pierwszych 11 wersetach, znaczy od 5 do 11. Paweł pisze tak. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na dźwięk imienia Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi i pod ziemią, i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga. Tutaj zatrzymajmy się, ponieważ chciałbym, abyśmy właśnie spojrzeli teraz szczególnie na Jezusa. Paweł zaczyna ten fragment tak. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. Ale jaki jest dla mnie Chrystus Jezus? Jakiego Jezusa ja znam? Gdybym cię zapytał, kiedy pada słowo Jezus Chrystus, to jakie cechy z Nim się tobie kojarzą? Jakiego Jezusa ty naprawdę znasz? I czy On jest zbieżny z tym obrazem, wyglądem, postawą, postacią przedstawioną właśnie w Ewangeliach? Chciałbym, abyśmy przeszli sobie przez kilka fragmentów, które pokazują osobowość Jezusa. Dlaczego? Dlatego, gdyż jeśli mamy być względem siebie tacy jak Chrystus Jezus, to muszę wiedzieć, to jaki mam być. Otóż, moi drodzy, przede wszystkim to chciałbym, abyśmy rozpoczęli od Ewangelii Łukasza, 7 rozdział, wersety 12-15. Ja będę miał łatwiejsze zadanie, bo wiem, do jakich wersetów będę sięgał i sobie je wypisałem na kartce, żeby było szybciej, ale jeśli chcecie nadążać za mną, cała przyjemność po mojej stronie, a po waszej przywilej wejrzenia na to, o czym będziemy mówili. Ewangelia Łukasza 7:12-15. Czytamy tak. Gdy zbliżał się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono zmarłego. Był nim jedyny syn pewnej kobiety, która była wdową. Towarzyszyło jej wielu mieszkańców miasta. Wzruszony tym widokiem, Pan zwrócił się do niej. Przestań płakać. Następnie podszedł, dotknął mar. Ci zaś, którzy je nieśli, stanęli. I polecił. Chłopcze, mówię ci, wstań. Wtedy zmarły usiadł i przemówił, a Jezus oddał go matce. Jakiego Jezusa widzimy w tym fragmencie? Ja widzę Jezusa wrażliwego na ludzkie nieszczęście. To była sytuacja, która nie była wyreżyserowana. To był obraz, który spotykany był i dzisiaj spotykany jest również dość często. Niestety, życiu towarzyszy też ten aspekt śmierci. I kiedy zbliżał się, jak czytamy, do murów miasta, do bramy miasta, właśnie wynoszono jedynego syna wdowy. W zasadzie dla niej świat pewnie runął. Jezus potrafił wczuć się w to, co przeżywała ta kobieta. I nie pozostał wobec tego obojętny. Nawet wtedy, kiedy nie było wyraźnego wołania: Jezu, pomóż, Ty możesz. Większość fragmentów, które opisuje cuda Jezusa, przedstawia właśnie taką sytuację wołania do Jezusa. Natomiast tutaj ewidentnie inicjatywa jest po stronie Chrystusa. On nie czekał na zachętę, ale przejęty ludzkim nieszczęściem nie pozostał obojętny i zmarłego, nie chorego, nie podejrzewanego o śmierć, ale czytamy zmarłego, przywrócił do życia. Jezus jest wrażliwy na ludzkie nieszczęście. Czy ja przechodzę obojętnie? Czy staram się omijać szerokim kołem właśnie sytuacje, które wydają mi się tak trudne, że lepiej się w to nie wkomponuję? Czy też mimo wszystko staram się pomóc? Nie zamykam oczu. Nie udaję, że nic się nie stało w sytuacjach, kiedy widzimy, że dzieje się coś niepokojącego. Sytuacje mogą być przeróżne. To nie musi być taka sytuacja, jak opisana w Ewangelii. Ale każda inna, która budzi twój niepokój, Nie pozostawaj obojętny. Kolejny fragment to Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, 9 i 10 werset. Ewangelia Mateusza 9, 9, 10. Czytamy tutaj tak. Gdy Jezus stamtąd odchodził, zauważył człowieka imieniem Mateusz. Urzędował on przy stole celnym. Jezus wrócił się do niego. Chodź za mną. A on co zrobił? Wstał i poszedł za nim. Potem przy stole w domu Mateusza do Jezusa i jego uczniów przyłączyło się wielu celników i grzeszników. Jakim Jezus jawi mi się w tym obrazie? Mi jawi się jako otwarty na wszystkich. Jaki objawia mi się jako ten, który wolny jest od schematów, szablonów, stereotypów czy zwykłej ludzkiej opinii opartej często na fałszywych przesłankach, opartej nieraz na wielkiej niechęci. Mateusz był celnikiem, jak wiemy, czyli krótko mówiąc poborcą podatkowym albo nawet, moglibyśmy powiedzieć, komornikiem. Jak wiemy, niechętnie już samą nazwą kojarzy nam się taka postać. Mateusz był osobą dość wysoko postawioną, bo on nawet nie chodził. On tylko zbierał to cło, które zebrali inni poborcy podatkowi, ci celnicy. Jezus go powołał. Nie spojrzał na niego i powiedział: o, ty człowiecze, godny pogardy, która ciąży na tobie. Tylko spojrzał na niego i zauważył to coś, co w nim było. Mała iskierka, która przerodziła się w wulkan. Dlaczego wulkan? Bo potem ten człowiek spisał jedną z czterech Ewangelii. Mateusz. Ale to jeszcze nic. Bo do tego Mateusza, do domu tego Mateusza, zeszło się całe mnóstwo innych poborców podatkowych, celników, grzeszników, przestępców, ludzi marginesu społecznego. I Jezus z nimi przebywał. Co później, jak będziecie czytać, jak chcecie później, przeczytać sobie później dalszy fragment, faryzeusze mu to wytykali. Dla niego to nie miało znaczenia. Dla niego miało i ma także dzisiaj znaczenie ludzka potrzeba. Może jesteś dzisiaj właśnie człowiekiem o potrzebie, której nawet nie wyraziłeś, bo się wstydzisz. Jezus jest taką osobą, która jest w stanie dostrzec także twój problem, jakikolwiek on by był. Ale też, jeśli ja mam być dla innych jak Chrystus, to Jezus chce, abym był otwarty na wszystkich. Nie był otwarty tylko na tych, od których mogę coś w zamian uzyskać. Czy był otwarty tylko w takich sytuacjach, która przyniesie mi korzyść, bo będę zauważony. Naucz się też działać, czasami ukradkiem. Czasami tam, gdzie nikt nie wie, z wyjątkiem ciebie. I bądź wolny od gradacji ludzi. Bądź otwarty dla wszystkich, ponieważ jak czytamy, Jezus umarł za grzeszników, za wszystkich. Kolejna wspaniała cecha Jezusa, która jest warta tego, aby temu się przyjrzeć, zapisana jest w Ewangelii Jana w 2 rozdziale. Od 13 do 17 wersetu. Ewangelia Jana, 2 rozdział, 13-17. Ewangelista Jan opisuje taką sytuację. Zbliżała się Pascha i Jezus udał się do Jerozolimy. zastał w świątyni sprzedających woły, owce i gołębie oraz przy swoich stanowiskach ludzi, którzy trudnili się wymianą pieniędzy. Wtedy ze sznurków ukręcił bicz i wszystkich, w tym owce i woły, wypędził ze świątyni, wymieniających pieniądze, rozsypał monety, powywracał stoły. A sprzedawcom gołębi powiedział: zabierzcie to stąd, przestańcie robić targowisko z domu mojego ojca. Jego uczniowie przypomnieli sobie słowa pisma, które brzmiały jak? Otóż żarliwość o dom twój mnie pochłonie. Jezus był zdecydowany w działaniu. Jezus nigdy nie szedł na kompromis, ponieważ był świadomy celu, zadania, planu, do którego został powołany. I nigdy od tego nie odszedł. Pamiętacie historię kuszenia Jezusa po 40-dniowym poście. Nie ugiął się przed ofertą składaną przez szatana. Kiedy przyszedł do świątyni i zobaczył obrazek, który, jak się okazuje, pewnie wielu już nie dziwił. Wszyscy już przywykli do tego, że tam są ci, którzy pod przykrywką tego, że musi być czyste zwierzę złożone w ofierze, że musi być moneta świątynna, która ma być złożona, robili na tym niezły biznes. Jezus to dostrzegł. I zdając sobie sprawę, że naraża się wielu osobom, oczyścił to miejsce. Ponieważ żarliwość o dom Boga go pożerała. Czy ja w sobie znajduję żarliwość? Ta żarliwość jest niezbędna po to, aby był nieugięty w swojej postawie. Jeśli jestem żarliwym chrześcijaninem, to nic nie będzie w stanie odwieść mnie od prawd Ewangelii. I zawsze, w każdej sytuacji, w każdym miejscu, jeśli będę widział, że coś jest brudne, czarne, zafałszowane, kłamliwe, nieuczciwe, niesprawiedliwe, powiem nie. Nie przyłożę do tego ręki. Ale do tego trzeba mieć odwagę. Z pewnością. Ale ta odwaga buduje się na gruncie właśnie żarliwości. Świadomości, że drogo zostałem kupiony. I nie mogę teraz z tym życiem, które zostało mi darowane w Chrystusie, robić element targów. Jezus był żarliwy. Jezus był zdecydowany w działaniu. Jezus nie bawił się w kompromis. Jezus nie prowadził negocjacji. Przystępował do działania. Bo w tym przypadku akurat takie działanie było niezbędne. Czy jestem żarliwy? Czy jestem zdecydowany do tego, aby głosić Ewangelię? A zdecydowany będę wtedy, kiedy sam mam do tego przekonanie. Jeśli jestem przekonany do czegoś i w 100% pewien, że to jest najlepszy sposób na życie, że jest to najlepsza dieta, że jest to najlepszy suplement diety, że jest to, nie wiem, najlepszy samochód, towar, cokolwiek, to będę zachwalał i starał się zachęcić tą osobę do tego, aby zrobiła to samo. Jeśli jestem przekonany, że dopiero życie w Jezusie nadaje kolorów temu światu, w którym ciągle żyję, to będę o tym mówił innym. I o tym Jezus mówi, kiedy posyła uczniów na cały świat. Powiedział, że bez żarliwości nic się nie stanie. Czy to, że dzięki misji Pawła powstało tak wiele zborów, tak wiele kościołów, które oczywiście potem przeżywały swoje problemy. Byłoby możliwe, kiedy on nie byłby w tym żarliwy? Ten list, którym dzisiaj rozpoczęliśmy, Filipi, był pisany z więzienia. A mimo wszystko Paweł nie utyskiwał nad sobą, tylko jeszcze daje rady innym, mówiąc: bądźcie w stosunku do siebie tacy jak Chrystus Jezus, czyli między innymi żarliwi i zdecydowani w działaniu. Kolejny fragment, pochodzący też z tej samej Ewangelii, ale z 11 rozdziału, doskonale nam zapewne znany, wersety 33-35, to jest przykład, to jest obraz, tak, opowieść o wydarzeniu, która towarzyszyła śmierci i pogrzebowi Łazarza. 11 rozdział od 33 wersetu. Jezus, widząc jej łzy oraz łzy Żydów, którzy z nią przyszli, tu mowa o siostrze Łazarza, westchnął głęboko i zapytał: gdzie go położyliście? Chodź i zobacz, Panie, odpowiedzieli. Jezus co zrobił? Zapłakał. Jezus był wielkim przyjacielem i wiedział, co to słowo znaczy. Dla niego ból jego przyjaciół i to, że pozostał jeszcze kilka dni, bo historia przecież ma swoją wcześniejszą część, zdawał sobie sprawę, wiedział, że to ma posłużyć temu, żeby jednak Łazarz zmarł. To doprowadziło do bólu jego serca. Głęboko westchnął, mało tego, zapłakał nad tym, co się stało i co było udziałem, odczuciem jego najbliższych osób, sióstr Łazarza, czy też grona Żydów, którzy mocno związani byli z tym człowiekiem. Jezus także był związany z Łazarzem. Dla niego to nie było obojętne, że jego przyjaciel wycierpiał i dotarł do kresu swoich dni. Ale wiemy, że to posłużyło temu, aby wskrzesić Łazarza i pokazać moc, która drzemała w nim. Nie chcę jednak skupić się na cudzie, który dokonał Jezus później, ale na tym, co targało jego sercem. I chcę, abyśmy sobie uzmysłowili, że dla Jezusa to było wielkie człowiecze, ludzkie przeżycie. Jego serce potrafiło też płakać. W jego oczach też czasami pojawiały się łzy. Bo Jezus umiał kochać. Bo Jezus umiał być przyjacielem przez wielkie P. Czy ja jestem też przyjacielem? Czy jestem gotów współczuć, czyli umieć się wczuć w sytuację mojego przyjaciela, mojego brata, czy też siostry w Chrystusie? Czy też najpierw patrzę, co na tym mogę ewentualnie stracić albo zyskać? Czy też wolny jestem od takich myśli? Jezus był przyjacielem. Jezus jest przyjacielem. Czy umiem też skorzystać z Jego przyjaźni? Dla Niego jesteśmy bardzo ważni. Gdyby było inaczej, wycofałby się spod krzyża. Gdy już jesteśmy przy krzyżu, to zwróćmy uwagę na Ewangelię Mateusza, 26 rozdział, 39 werset. W tym wersecie widzimy też Jezusa. 26 rozdział, 39 werset Mateusza. Widzimy Jezusa, który ma cechy tak jak każdy z nas, który czuje ból, który czuje smutek. Ale mimo to czytamy tak. Znów odszedł nieco dalej. Upadł na twarz. Modlił się. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Jednak nie tak, jak ja chcę. Niech będzie, jak chcesz Ty. Jezus był posłuszny Ojcu. Jezus był posłuszny Bogu. Wiedział doskonale, co za chwilę Go będzie czekać. Zdawał sobie sprawę z tego, że będzie musiał wiele wycierpieć. Ale nie cofnął się. Oczywiście w tym takim ludzkim odruchu mówi, jeśli to możliwe jednak, to nie mnie to minie. Nikt nie lubi cierpieć. Ten fragment pokazuje, że cierpienie dla Jezusa było też wielce bolesnym przeżyciem. To nie było coś, co go jakby odcięło od tych naszych ludzkich odczuć. On cierpiał ból i czuł strach. Ale miłość do Ojca, posłuszeństwo Bogu wzięło górę. Jeśli chcesz przejść przez najtrudniejsze chwile, to właśnie świadomość bycia częścią planu Bożego pomaga wiele rzeczy przezwyciężyć. Jezus powiedział, jednak nie jak ja chcę. To, co ja teraz czuję, nie ma najmniejszego znaczenia, bo chcę być w pełni Tobie posłuszny. W jaki sposób ja mogę iść tak daleko jak Chrystus? Paweł zachęca, bądźcie względem siebie tak jak Jezus Chrystus. Czy jestem gotowy na to, aby Bogu tak powiedzieć? Nie to, co ja chcę, ale to, co Ty. I tak sobie myśląc na tym, doszedłem do miejsca, gdzie Jezus dokonał żywota. Gdzie dokonał żywota? Na Golgocie. Co tłumaczy się jak? Miejsce czaszki. Jezus musi przemienić Twoje myślenie. Musi dotknąć się też Twojej czaszki. Musi dotknąć się Twojego myślenia, Twojego mózgu, aby być gotowym na takie wyznanie. Jezus dzisiaj chce zmienić każdego z nas myślenie, jeśli jeszcze ono nie jest takie, jakie On chciałby w nas widzieć. Jezus chce być pełnią Twoich myśli. On chce nad nimi zapanować. Czy oddałeś Mu je w 100%? Czy jeszcze też w Twoim życiu zaczyna być kalkulowanie na swój stary sposób? Kolejny fragment, też Mateusza 4,4, ale takich fragmentów jest jeszcze oprócz tego 15 w Ewangeliach, które dotyczą Jezusa. Mateusza 4,4 mówi tak. Jezus odpowiedział, jest napisane, człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb, ma on się też posilać każdym słowem pochodzącym z ust Boga. Jest napisane, czy w piśmie jest. Jezus znał Pismo i wielokrotnie je swobodnie cytował. Czy ja znam Boże Słowo? Czy umie nim operować? Czy umie zastosować dane słowo w odpowiednim momencie? Czy w każdej sytuacji umie znaleźć odpowiedź właśnie w Bożym Słowie? A przecież Biblia przekonuje mnie, że na każdą kwestię mojego życia, na każdą rozterkę właśnie w Słowie znajdę odpowiedź. Bo nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem pochodzącym z ust Boga. Czy dla mnie Biblia jest codziennym duchowym pokarmem? Czy mogę powiedzieć, że jestem człowiekiem znającym Boże Słowo i żyjącym Nim na co dzień? Jezusowi nie chodzi o to, abym umiał recytować, wyłącznie recytować każdy werset, nawet wyrywkowo, ale czy znam Jego, rozumiem Jego sens i czy to Słowo staje się dla mnie pokarmem, wzmocnieniem, siłą, czymś, co mnie prowadzi, czy staje się dla moim kompasem, moją busolą, czy staje się dla mnie moim osobistym vademecum życia, poradnikiem, którym mogę się posiłkować. Czy zaglądam do Niego każdego dnia i rozkoszuję się Nim? Czy też otwieram je każdego dnia, ale patrzę, bo przyjąłem sobie, że na przykład 3 czy 5 rozdziałów czytam. Czy już te 5 rozdziałów minęło? O, zamknę, zrobiłem. Jaka jest moja postawa? Czym jest dla mnie Pismo Święte? Jezus znał je i dzięki temu we wszelkich trudnych rozmowach z faryzeuszami wygrywał, bo odbierał im kontrargumenty. W różnych sytuacjach, w życiu, gdziekolwiek jesteśmy, zawsze, kiedy wejdziemy na temat Boga i odważymy się złożyć świadectwo, będziemy musieli toczyć bój z kontrargumentami. W jaki sposób wtedy odpowiadasz ludziom? Czy właśnie tym sposobem jest odpowiedni fragment? Wiecie, to jest wspaniałe, jeśli mówisz, że robię tak, bo w Biblii jest tak napisane, a ktoś powie tobie, tak, to pokaż mi. A ty bez wahania otwierasz bardzo szybko i przeczytaj to. I kolejna rzecz. Poznawaj Biblię też w takim kierunku, że ona nie pomaga już tylko tobie, ale twoje poznanie z tego słowa może ogromnie pomóc innym. Mi kiedyś, kilkanaście lat temu, właśnie to pomogło. Najpierw mi zaimponowało, że inni tak potrafią. I zacząłem czytać Biblię. Zacząłem ją czytać tak, jak inni mi zalecali. Najpierw pomódl się, a potem czytaj. Dużo nie musiałem przeczytać. Pewnie nawet całego listu do Rzymian nie przeczytałem. I zrozumiałem, że Jezus Chrystus także mnie kocha. I moje życie nie jest Mu obojętne. I On je chce zmienić. Ale chce, abym Mu je położył na tacy. On chce, abym je położył jak ciało na stole operacyjnym przed skalpelem chirurga. Jeśli chce, żeby Ci chirurg pomógł, musisz oddać się w Jego ręce. Co prawda On Cię znieczuli, tak nie wiesz, co tam było. Potem w opisie Ci napiszą, że to Ci wycięli. Ale pewności nigdy nie masz. Jezus robi to bez uśmierzania i bez znieczulania. On nie chce wcale zawładnąć Twoją uwagę. On to robi na Twoich oczach. Kto to doświadczył, wie, o czym mówię. Ale jeśli tego nie doświadczyłeś, ręczę Ci, że nie przeżyjesz żadnej innej wspanialszej chwili, jak ta chwila nowego narodzenia, przemiany myślenia przez samego Boga. Gdzie to jest napisane? Gdzie ja to mogę znaleźć? Może zaciekawiłeś się. Właśnie tutaj, w Piśmie Świętym. Tu znajdziesz wskazówki. Albo jeśli jesteś głodny i chcesz już teraz, to po nabożeństwie, kiedy będziemy przy obiedzie, spożytkuj 2 posiłki. Ten materialny na talerzu i ten duchowy w zasięgu Twojej najbliższej przestrzeni. Poznawaj Słowo Boże każdego dnia. Łukasza 22:44 czytamy tak. A on w swoim zmaganiu tym usilniej się modlił i jego pot był jak krople krwi spadające na ziemię. Jezus był gorliwy w modlitwie. Zobaczcie, Jezus zawsze w trudnych sytuacjach, bo one są opisane akurat w Biblii, ale podejrzewam, że w każdej, spędzał czas na modlitwie. Kiedy apostołowie kładli swoje głowy, nie wiem, czy na jaśkach, jak tam były, może na kamieniu, na czymkolwiek, na mchu, Jezus szedł na ubocze, gdzieś tam na ustronne miejsce i się modlił. W gorliwej modlitwie oddawał wszystko Bogu. Czy ja mam też czas, nie tylko z Biblią, ale także czas rozmowy z Bogiem. W różnych miejscach, w różnych sytuacjach. Czy korzystam z Jego żywej obecności? I czy odczuwam to, że przy mnie zawsze jest Bóg? Bóg jest stróżem, który nigdy nie zasypia, który nie bierze L4, który nie ma urlopu, który po osiągnięciu 67 lat nie idzie na zasłużoną emeryturę. On jest przy nas. Czy mam z Nim kontakt właśnie poprzez modlitwę? Jana 13:4 i 13:5 czytamy kolejną niezwykłą i to już ostatnią cechą, którą chciałbym dzisiaj was zarazić, jeśli mamy być dla siebie jak Jezus Chrystus. Ewangelia Jana 13:4-5 mówi tak. W tych okolicznościach wstał od wieczerzy, złożył swe wierzchnie szaty, wziął płócienny ręcznik i przepasał się nim. Następnie nalał wody do miednicy, zaczął myć nogi uczniów i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. Jezus był Panem, ale też był sługą. Na tym polegało Jego poselstwo i na tym polega dzisiaj. On przyszedł po to, aby zmienić nasze życie. On przyszedł po to, aby nam usłużyć. On nienawidzi grzechu, ale kocha grzesznika. On chce dzisiaj umyć także i ciebie z twoich brudów. Bez względu na to, czy jesteś człowiekiem już nowonarodzonym, czy też człowiekiem, który jeszcze nie oddał swojego życia Panu. Chcę, abyś dzisiaj przed pamiątką wieczerzy mógł być czysty. Jeśli dzisiaj coś cię wstrzymuje od tego, żeby przystąpić do pamiątki wieczerzy, to jest dobry czas, aby wejrzeć w siebie i dać Chrystusowi umyć swoje nogi, obmyć się z grzechu. Bo Jezus przyszedł, aby służyć i dać przykład, że ty też możesz komuś usłużyć w różnych okolicznościach, w różny sposób. Przeczytajmy teraz ten 12 i 13 werset z listu do Filipian. Czytamy tak. Dlatego, moi ukochani, jako zawsze posłuszni, nie tylko gdy jestem z wami, lecz tym bardziej, gdy mnie nie ma, czyńcie użytek ze swego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Boga, wobec Pana. Bóg to bowiem jest sprawcą waszych pragnień i działań płynących z dobrej woli. Jeśli znam Chrystusa takim, jakim dzisiaj mogliśmy Go na nowo postrzec, to będę chciał robić dobry użytek ze swego zbawienia. Korzystać z tego, co faktycznie mam dzięki Jego łasce. Bóg chce, aby w tobie to samo chcenie się obudziło. Abyś upodabniał się do Niego, do Jezusa Chrystusa. On chce wzbudzić to w tobie. Możesz powiedzieć tak, ale to jest trudne. To nie jest takie łatwe. Czy ja potrafię być jak Jezus? Jak mogę tego dokonać? Jaką siłą, jaką mocą? Dam tobie odpowiedź. To będzie ostatni fragment z Bożego Słowa przed pamiątką wieczerzy. W Efezjan 3:20-21 jest tak napisane. Temu zaś, który według mocy działającej, uwaga, gdzie? W nas. Może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki. Amen. Ta moc jest w tobie, bracie, siostro. Jeśli dałeś Duchowi Świętemu otwarte drzwi do swojego życia, to Bóg według mocy działającej w tobie może uczynić o wiele więcej, o co prosisz, czy o czym mówisz, o co się modlisz, czy o czym myślisz. Według mocy działającej w nas. Niech to będzie cechą każdego z nas. Niech to będzie cechą tego Kościoła. Niech to będzie dla nas natchnieniem, że z każdej sytuacji Bóg jest w stanie mnie wyprowadzić, dlatego, bo Jezus doświadczył wszystkiego, co zwie się człowieczeństwem, z wyjątkiem grzechu. Amen. Powstańmy. Zakończę ten czas modlitwą, a później zapraszam siostrę Halinkę i siostrę Magdę, aby wraz z